Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Rozpoczynają się ferie w naszym regionie, zatem polecimy m.in. zajęcia na ferie. Powiemy o zmianach w uldze rehabilitacyjnej. Będą też aktualności dotyczące źle przechowywanych szczepionek. Nie zabraknie jak zwykle cyklu Tacy Sami. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Tylko twym wspomnieniem, a wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. Spadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Dajesz im nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się.
Nieprawda.
Ostatni raz szukam cię.
Nieprawda.
Chcę mieć cię do.
Rozpoczynamy od zmian w uldze rehabilitacyjnej, dobrych dla nas, podatników. Niezależnie czy dziecko, czy rodzic jest niepełnosprawny, zmiany umożliwiają pewne ułatwienia. Wioletta Wełnicka z Kancelarii Doradztwa Podatkowego, Mariusz Gotowicz.
Osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania w rozliczeniu podatkowym z tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Ulga ta dotyczy podatników będących osobami niepełnosprawnymi i posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, które ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Z odliczenia tego może skorzystać także podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne tej osoby. Ulga ta od lat cieszy się popularnością właśnie wśród osób niepełnosprawnych. Daje jakby taką pewną możliwość zrefundowania części wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne. Wydatki w ramach tej ulgi możemy odliczyć od dochodu i w ramach tej ulgi mamy jakby takie dwa rodzaje wydatków, które możemy odliczyć. Są to wydatki limitowane i nielimitowane. Jeżeli chodzi o wydatki limitowane, to podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym przez ustawodawcę limicie. Do wydatków limitowanych możemy zaliczyć opłacenie przewodników osób niewidomych, utrzymanie psa asystującego, czy też używanie samochodu osobowego. I tu, jeżeli chodzi o limit, jest to kwota 2280 zł. Również do wydatków limitowanych należy ulga z tytułu zakupu leków i dotyczy ona wydatków stanowiących różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Do nielimitowanych wydatków należą przykładowo wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań czy też budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Należą również wydatki poniesione na odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Należą również wydatki poniesione na przykład na opłacenie tłumacza migowego. Ustawodawca od 2018 roku nie wprowadził zmian, jeżeli chodzi o krąg osób niepełnosprawnych, których utrzymanie daje podatnikom prawo do stosowania z ulgi rehabilitacyjnej. Ale zmieniona została kwota rocznego dochodu osoby niepełnosprawnej, która została zwiększona do kwoty 10 080 zł. I to oznacza, że jeżeli mamy na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochód nie przekracza 10 080 zł, a ponosimy wydatki na cele rehabilitacyjne, to mamy prawo do skorzystania z tego odliczenia w swoim rozliczeniu podatkowym. Tak jak mówiłam, ta zmiana weszła w życie w 2018 roku, ale już z mocą wsteczną za rok 2017 możemy z tego zwiększonego poziomu kwoty dochodu skorzystać. Kolejną taką zmianą, która została wprowadzona, z której można już skorzystać w rozliczeniu za rok 2017, to jest to ulga związana z używaniem samochodu osobowego. I w ramach tej ulgi do tej pory podatnicy, osoby niepełnosprawne mogli korzystać, jeżeli ich wydatki na używanie pojazdu nie przekroczyły kwoty 2280 zł, jeżeli byli właścicielami albo współwłaścicielami pojazdu i jeżeli dojeżdżali na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z ustawy, z przepisów zostały wykreślone zapisy dotyczące tego, że podatnik może korzystać tylko z pojazdu, jeżeli dojeżdża na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Teraz została ta ulga w taki sposób zmodyfikowana, że wszystkie dojazdy osób niepełnosprawnych, nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale na przykład związane z dojazdem do lekarza, na zakupy, do sanatorium, mogą być odliczane w ramach tego limitu 2280 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, należy wypełnić załącznik PIT-O i dołączyć go do zeznania podatkowego PIT-37, PIT-36 albo PIT-28. I kolejną taką zmianą dotyczącą ulgi rehabilitacyjnej jest możliwość odliczenia wydatków poniesionych na utrzymanie psa asystującego. I z tej ulgi możemy skorzystać już rozliczając się za rok 2017. I będzie mogła z tej ulgi skorzystać każda osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu taką osobę, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wcześniej ta ulga dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do pierwszej i drugiej grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do pierwszej grupy inwalidztwa. Reasumując, te zmiany, które zostały wprowadzone w ramach ulgi rehabilitacyjnych, należy je ocenić jako zmiany korzystne i wychodzące tutaj jakby naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób niepełnosprawnych, co szczególnie widzimy po uldze związanej z wykorzystywaniem samochodów, bo również w trakcie naszych audycji słuchacze wielokrotnie zwracali uwagę na to, że ograniczenie zapisów ustawy do odliczenia wydatków związanych tylko z dojazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne jest krzywdzące dla osób niepełnosprawnych, którzy na przykład muszą dojeżdżać na wizyty, częste wizyty i do lekarza, i na badania, i chociażby do apteki, czy muszą dojeżdżać do sanatorium i korzystać właśnie z tych pojazdów, żeby ułatwiać sobie codzienne życie i funkcjonowanie.
Tydzień temu mówiliśmy o uldze prorodzinnej. Sytuacja może taka też być, że osobą niepełnosprawną jest dziecko, zatem tutaj te ulgi mogą się pokryć, tyle że należy sprawdzić, jak możemy zastosować te przepisy w stosunku do niepełnosprawnego dziecka, jeżeli nad nim sprawujemy opiekę.
Tak, jeżeli chodzi o ulgę prorodzinną i ulgę rehabilitacyjną, to z tej ulgi można skorzystać jakby niezależnie od siebie. Osoba niepełnosprawna, która ma na utrzymaniu dzieci, jest rodzicem dzieci, może skorzystać również z ulgi na dzieci. Może również, jeżeli dziecko jest osobą niepełnosprawną, skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w ramach przysługujących uprawnień.
Wkrótce propozycje z muzeum we Włocławku. Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Staramy się zawsze mieć także propozycje dla dzieci, tym razem z Włocławka. Co będzie się działo, jaką macie ofertę dla dzieci Właśnie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Kalina Ciesielska, Muzeum Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej. Z racji tego, że muzeum posiada bardzo ogromne zbiory muzealne, prowadzimy takie zajęcia interaktywne dla dzieci, edukacyjne. Prowadzone są one dla grup zorganizowanych, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. I mamy taki podział zajęć. Są takie zajęcia do wystaw stałych, między innymi w zbiorach sztuki, w gmachu zbiorów sztuki we Włocławku. Gości u nas cały czas wystawa poświęcona Stanisławowi Zagajewskiemu. Są to zajęcia prowadzone oczywiście na sali wystawowej i dzieci na tych zajęciach dowiadują się, kim był Stanisław Zagajewski, a później bawią się w małego artystę. Zajęcia te nazywają się Wielka Sztuka w Małych Rękach, także bardzo serdecznie na nie zapraszam, bo jest to doskonała zabawa i ćwiczenie rąk przede wszystkim. Później oprócz tych wystaw stałych, których jest dosyć sporo, bo w Muzeum Etnograficznym na przykład posiadamy taką salę wystawową, na której jest zaprezentowana Izba Kujawska. I do tej wystawy teraz będziemy tworzyć takie właśnie zajęcia, na których dzieci będą wycinały ażurowe firanki, malowały makatki, robiły kwiaty bibułkowe, czyli powrót do tradycji, ale też są organizowane u nas wystawy czasowe. I takie wystawy czasowe, właśnie mamy teraz otwartą wystawę, bardzo fajną, 5 wieków konwisarstwa z kolekcji Andrzeja Wójcika. Jest to wystawa poświęcona cynie i na tych zajęciach właśnie dzieci zdobiły papierowe talerze, kubeczki styropianowe, ale także będą mogły skorzystać z takiej oferty, gdzie będą mogły zaprojektować swój własny znak cechowy, czyli poćwiczyć podpis. Będzie on wykonywany w linorycie. Dzieci później z tego linorytu wydubią za pomocą dłut wzory i będą mogły je odbijać właśnie za pomocą prasy drukarskiej. Także tych zajęć jest naprawdę ogromna ilość. Z kozą na zapusty, też powrót do tradycji, bo koza u nas na Kujawach chodzi cały czas, więc dzieci przygotowują swoje, będą mogły przygotować stroje dla siebie, a pod koniec właśnie tego karnawału jest u nas organizowany przemarsz i dzieci w tych strojach także mogą się na tym przemarszu pojawić. Są jeszcze takie zajęcia w gmachu głównym na fajansie, gdzie dzieci poznają zdobnictwo fajansowe tak ważnej fabryki we Włocławku, jaką był właśnie fajans. I tam też malują wzory kwiatowe, właśnie przypominające te z fajansu. Też bardzo ciekawe zajęcia. Staramy się, żeby te ozdoby były troszeczkę przypominały to, co kiedyś robiono, wykonywano, czyli te wzory kujawskie. Co więcej, no zawsze takie zajęcia poprzedza krótka prelekcja, także nie jest to tylko wykonywanie prac plastycznych, ale także przekaz informacji, co było kiedyś, jak wykonywano takie zdobnictwa na Kujawach.
Ofertę macie bogatą, ale pewne jedne zajęcia cieszą się większym zainteresowaniem, inne mniejszym. Czy są takie, o których można powiedzieć trafione w dziesiątkę? To jest nasz przebój, bo tutaj mamy najwięcej zapytań, tutaj najwięcej zainteresowania.
Tak, są takie zajęcia. Jest to właśnie Wielka Sztuka w Małych Rękach, Być jak Zagajewski. No te zajęcia cieszą się największym powodzeniem. Pewnie z racji tego, że po prostu są to prace manualne. Dzieci lepią w glinie, mogą stać się małym artystą. Dodają swoje elementy zdobnicze do tych zajęć, także muszą pobudzić swoją kreatywność. I myślę, że to właśnie dzieci i zarówno nauczycieli zaprasza na te zajęcia. Ale są też zajęcia w Muzeum Etnograficznym, gdzie właśnie stara tradycja też te dzieci przyciąga i tak właśnie przy wycinaniu ażurowych firanek ostatnio gościliśmy bardzo wielką rzeszę dzieci. No chyba te najbardziej. I jeszcze kwiatki bibułkowe, to na pewno. To też się cieszy dużym powodzeniem.
Ważnym elementem edukacyjnym i tym aspektem jest tradycja związana ze sztuką ludową, z tradycją ziem, na których państwo tam mieszkają. I właśnie, czy takie państwa spostrzeżenia, czy jak dzieci przychodzą, są te pewne elementy folkloru dla nich nowością, czy już w domach coś wiedzą i tylko uzupełniają tę wiedzę?
No myślę, że te najmłodsze dzieci są chyba właściwie najbardziej zafascynowane, bo nigdy takich rzeczy nie widziały i nie robiły. Te ciut starsze, no często jak oprowadzamy ich po wystawach stałych, bardzo często mówią, moja babcia miała kiedyś taką kosę albo ma taką kosę, bądź jakieś narzędzie rolnicze, ale zazwyczaj jest to szok dla dzieci. Myślę, że to fajnie, że mogą na nowo zapoznawać się z tymi elementami, które kiedyś właśnie gościły w naszych domach.
Przygotowaliśmy w pewnym sensie taki mały przewodnik. Zapraszamy zatem do muzeum, ale powiedzmy, skąd można tak na bieżąco czerpać informacje o tym, co w muzeum dla dzieci się dzieje?
Muzeum ma swoją własną stronę internetową, na którą bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Jest to muzeum.włocławek.pl. Tam w zakładce edukacja znajdziemy wszystkie zajęcia, które na bieżąco uzupełniamy oraz te, które cały czas widnieją na tej stronie internetowej. No, szereg tych zajęć, ja tylko powiedziałam o garstce, ich jest bardzo dużo, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej posiada pod sobą aż 6 placówek, z tym 2 poza Włocławkiem. Jest to skansen w Kupce i Muzeum Stanisława Nakaskiego w Nieszawie i tam również odbywają się zajęcia plastyczne. Te w skansenie są bardziej kujawskie, w Nieszawie bardziej twórcze, malarsko i graficznie. Także szereg tych zajęć jest naprawdę ogromny i no myślę, że strona internetowa ułatwi wam na pewno podjęcie decyzji, na jakie zajęcia warto się zapisać. A ja właśnie bardzo serdecznie zapraszam teraz na te zajęcia czasowe związane z cyną, bo jest to coś nowego i myślę, że będzie to wspaniała zabawa zarówno dla dzieci, a na zajęciach rodzinnych i dla rodziców.
To wy wychodzicie z inicjatywą do szkół, z propozycją, czy szkoły się same zgłaszają? Czy tak i tak?
Raczej tak i tak. Bardzo często wysyłamy do szkół różne zaproszenia. Jeśli powstaje nowa wystawa, do niej zawsze są organizowane zajęcia. Wysyłane są kartki bezpośrednio do szkół właśnie, ale i z tego, co zauważyliśmy w ostatnich latach, szkoły również same się zgłaszają z potrzeby, z chęci, ale również z potrzeby tworzenia nowych projektów i teraz mieliśmy taką szkołę z Osięcin, która właśnie tworzy projekt o Kujawach i oni bardzo chętnie chcieli korzystać z naszych ofert edukacyjnych, żeby dowiedzieć się czegoś więcej.
Wracaj nigdy już. miłość w sen. Nie odnajdziesz się, nie znajdzie ciebie nikt. Lecz czasem dziwny głos przed ciebie każe pies i na powietrze wyjść, gdy pada deszcz. Przed ciebie ciągle bieg.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Aktualności Radiowego Klubu Rodzica. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska zapewnia, że program Rodzina 500+ jest sprawnie realizowany, choć jeden z jego elementów wymagający koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego powodował opóźnienia. Dlatego te zadania od 1 stycznia tego roku zostały przekazane z poziomu marszałka województwa na poziom wojewody. Zadania przekazane wojewodom dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii.
Minister wyraziła nadzieję, że przeniesienie zadań z poziomu województwa na poziom wojewody przyniesie efekt.
Liczymy na to, że osoby, które czasami czekają pół roku, czasami nawet rok, szybciej będą miały rozpatrzone sprawy. Będziemy mieli realnie większy wpływ na to, jak pracują też służby wojewodów.
Pod koniec ubiegłego roku tylko w przypadku 42% wszystkich spraw wszczęto postępowania.
Służby wojewodów przejęły ponad 242 tysiące niezałatwionych wniosków. Za tymi wnioskami stoją rodziny i dzieci, które czekają na pozytywne załatwienie.
Minister wyraziła przekonanie, że teraz osoby, które długo czekały, szybciej będą miały rozpatrzone sprawy. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio.
Ponad 80% dzieci w wieku od 7 do 14 lat ma własny telefon. Wynika z danych opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. 9 na 10 dzieci korzysta z internetu. Według danych UKE głównie na laptopach oraz smartfonach. Ankietowani dorośli deklarowali, że na telefon dla dziecka wydają około 20 zł miesięcznie. Z badania wynika, iż co trzeci rodzic kontroluje treści przeglądane w sieci przez dzieci. Ponad połowa badanych dzieci deklaruje, że samodzielnie instaluje aplikacje na telefonie. 15% dzieci przyznało w badaniu, że spotkało się w sieci z okrucieństwem bądź tak zwanym hejtem. 14% spotkało się z drastycznymi scenami, a 12% z nagością. Badanie przeprowadzono w listopadzie i grudniu ubiegłego roku na ogólnopolskiej próbie 500 dzieci wraz z rodzicami. Eksperci zapewniają, że szczepionki podawane dzieciom w województwie lubuskim były bezpieczne. Jeden z dzienników napisał, że inspektorzy sprawdzili warunki przechowywania szczepionek i okazało się, że tysiące z nich nie nadaje się do użycia, lecz do utylizacji. Tymczasem były one w przychodniach podawane dzieciom. Według dziennika takich przypadków może być kilkaset. Chodzi o szczepionki z tak zwanego kalendarza. Resort Zdrowia tłumaczy, że do przypadków podania takich szczepionek doszło po huraganie w województwie lubuskim, gdy były problemy z dostawą prądu. Szczepionki wymagają przechowywania w odpowiednio niskiej temperaturze. Hurtownie mają odpowiednie agregaty, natomiast z dostawą prądu mogły mieć problem małe przychodnie. Dlatego inspektorzy farmaceutyczni je skontrolowali.
Marcin Czech, wiceminister zdrowia, zapewnił, że dzieci, które otrzymały szczepionki przechowywane przez krótki czas w niewłaściwych warunkach, są bezpieczne, a ich zdrowiu nic nie grozi.
Szczepionki, które zostały użyte, są bezpieczne dla pacjentów nawet mimo przerwania łańcucha chłodniczego.
Dr Paweł Grzesiowski z Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Szczepień podkreślił, że już wcześniej specjaliści wypowiedzieli się w tej sprawie.
Te szczepionki według naszej wiedzy eksperckiej i badań zachowały swoją stabilność.
Wiceminister zdrowia Marcin Czech podkreślił, że wszystkie szczepionki, co do których są podejrzenia o niewłaściwe przechowywanie, są wstrzymane w obrocie.
Podjęto 80 takich decyzji o wstrzymaniu i kolejne 100 jest w tej chwili w toku.
W Lubuskiem zabrakło wdrożenia odpowiedniej procedury, po której szczepionki mogły być podawane dzieciom lub przeznaczone do utylizacji. Od października ta sytuacja jest wyjaśniana przez odpowiednie służby. Wojewoda Lubuski zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. Barbara Góra, Polskie Radio.
Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z obrotu serię leku Pediprofen. Preparat łagodzi ból i gorączkę. Stosowany jest u dzieci od 6 do 11 lat. Rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Paweł Trzciński powiedział, że powodem wycofania są nieprawidłowe wyniki w zakresie czystości mikrobiologicznej.
Ta seria została zaniszczona mikrobiologicznie, ale nie jest to jakieś poważne zagrożenie życia i zdrowia, w związku z tym nie wycofujemy tego leku z poziomu pacjentów. Jest on jedynie niedostępny w aptekach i hurtowniach. Natomiast analiza nie wskazuje, żeby spożycie tego preparatu mogło wywołać jakieś poważne konsekwencje. W związku z tym lek jest wycofany, ale to nie oznacza jakiegoś niebezpieczeństwa poważnego dla pacjenta.
Została wycofana zawiesina doustna pediprofenu, dostępna w butelkach o pojemności 100 ml, o numerze serii J01. Z datą ważności do grudnia 2018 roku. Powtórzmy, została wycofana zawiesina doustna pediprofenu, dostępna w butelkach o pojemności 100 ml o numerze serii J01 z datą ważności do grudnia 2018 roku. Ponad 700 piórników z pełnym wyposażeniem, a także ponad 21 tysięcy dolarów zabiorą do Kenii uczestnicy szczecińskiej wyprawy. Jej celem jest pomoc m.in. w edukacji uczniom szkoły w Kipsing. 9 osób, w tym 5 księży, otrzymało błogosławieństwo na drogę od arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Akcję organizuje archidiecezja szczecińsko-kamieńska.
Ksiądz Paweł Płaczek podkreśla, że kościół w Kenii jest obecny od 100 lat i wymaga wsparcia duchowego i materialnego.
Niestety sytuacja w Kenii, ale nie tylko w Kenii, ale w krajach afrykańskich jest taka, że brakuje pieniędzy dosłownie na wszystko, na jedzenie. My jedziemy do takiego obszaru centralnej Kenii, gdzie dopiero tworzy się diecezja Isiolon i chcemy pokazać też taką jedność, chcemy też pokazać, że i my tutaj w szczecińskich szkołach jesteśmy gotowi ich wspomagać, my chcemy o ich problemach mówić.
Patronat nad akcją objęło Radio Szczecin. Tomasz Duklanowski zdecydował się na wyjazd z dziennikarzy. Ciekawości.
Chciałbym zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda życie w Kenii, jak wygląda kościół, jak też wygląda to życie wśród tych plemion, do których jedziemy.
Wszyscy uczestnicy wyprawy spotkali się z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim.
Ja szczerze błogosławię i też się tylko modlę, niech wszyscy bezpiecznie wrócą, bo będą znowu opowiadali i będzie następny zasiew i nowe pomysły będą. Mamy w naszej ziemi, w sercach naszych ludzi jeszcze wielkie rezerwy pokładów dobra i chęci do pracy.
Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin.
jest żyć dziećmi. Na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś.
Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W Tacy Sami wracamy dziś do wczorajszego finału akcji Caritas Warto Być Bohaterem. Zaangażowali się w nią uczniowie 33 szkół z regionu, którzy zebrali w sumie 23 tysiące złotych. Pieniądze trafią do osób chorych i niepełnosprawnych, do 34-letniego Łukasza oraz 19-letnich Jakuba i Bartka. Część funduszy będzie też przeznaczona na budowę szkoły podstawowej w Burundi. Dumy z powodzenia akcji nie kryje dyrektor Caritas diecezji toruńskiej, ksiądz Daniel Adamowicz.
Ja jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że licznie szkoły biorą udział w tej akcji, bo to jest dla nas najważniejsze. Cała akcja jest jakby przykryta takim nimbem, mianowicie do szkół kierujemy certyfikaty szkoły budującej wrażliwość społeczną. Zależy nam na tym, żeby właśnie w ten sposób pomagać w szkole, prowokując do wzięcia udziału w takiej akcji i osiągać efekt budzenia wrażliwości, angażowania młodych ludzi, prowokowania ich do rozglądania się dookoła, bo życie jest kolorowe, są różne sytuacje, różne troski, problemy, wyzwania, wobec których nie powinniśmy pozostać obojętni. I ta akcja w zasadzie ma taki cel. Efektem ubocznym, acz bardzo ważnym tej akcji, to właśnie są zbiórki. W tym roku kwota 23 tysięcy jest znaczącą kwotą, dzięki której możemy wesprzeć konkretne dzieła czy osoby, które wymagają takiego wsparcia. Tych osób oczywiście na co dzień dociera do Caritas zdecydowanie więcej. Staramy się pomagać w różny inny sposób, również udostępniając możliwość zbierania 1%. Szukamy różnego rodzaju możliwości wspierania w inny sposób. Ale ta akcja jest szczególna, ponieważ ona wiąże się z młodymi, z dziećmi, z młodzieżą i ze środowiskiem szkół. I to jest dla nas bardzo ważne. Cieszymy się, że po raz kolejny i mam nadzieję, że nigdy się ta formuła nie wyczerpie i będziemy mogli ze szkołami realizować ten projekt.
Do kogo w tym roku ta pomoc trafi? Bo wiemy, że też trafi za granicę.
Tak, no w tym roku, oprócz tego, że jak zwykle, można tak powiedzieć, staramy się wesprzeć osoby chore, niepełnosprawne, ich rodziny w leczeniu, w rehabilitacji, to po raz wtóry, bo już wcześniej z taką organizacją Adgentes wspieraliśmy też budowę przedszkola. Natomiast teraz wspieramy budowę szkoły w Burundi. Jest to szczególne przedsięwzięcie, ponieważ rejestralizowane zorganizowane przez siostrę Zofię Kaszuba, która przez 17 lat pracowała w Caritas Diecezji Toruńskiej, a teraz wróciła poniekąd do siebie, bo wcześniej też przez 17 lat pracowała właśnie tam w Burundi i tam właśnie wykonywała różne czynności, przede wszystkim szpital, leczenie, pielęgnowanie chorych. Teraz zajmuje się budową szkoły. Szkoła w Burundi, zapewne już tutaj siostry wspominały o tym, spełnia nie tylko funkcję edukacyjną, ale też takiego ośrodka wsparcia. To jest bardzo ważne dla tych osób tam. One chętnie przychodzą do szkoły po to, żeby nie tylko uczyć się, ale także, żeby się najeść, żeby otrzymać jakąś pomoc. I postanowiliśmy w ten sposób też zaznaczyć, kierując apel do młodych, bo to młodzi ludzie właśnie są tutaj dla nas bardzo ważni, którym informujemy, że potrzeby to nie tylko kwestia najbliższego środowiska, ale to także nieraz szeroki świat po prostu.
No właśnie, ale jeszcze oczywiście pieniądze trafią też do osób tutaj z naszego regionu, ale też nie tylko, na leczenie i rehabilitację.
Tak, no docierają do nas osoby, które naprawdę są dotknięte przez los w sposób radykalny. Po prostu, jak to mówią, serce się kraje, kiedy obserwujemy sytuację tych osób. I dlatego staramy się stanąć na wysokości zadania, żeby te osoby mogły także z tej strony właściwe wsparcie uzyskać.
Świniarski Jakub, ja tata jestem, Ludzisław Jakuba.
Jaka kwota do was trafia?
Około 2000 tej formy tam pieniężnej, prawda? No na pewno no, potrzebne na rehabilitację, duże środki się przeznacza dla dziecka, jest niewidoma. Także na lekarstwa i tą rehabilitację jest to no, wielka rzecz, duża sprawa. No cóż tu więcej, prawda?
A na jakie schorzenie syn cierpi?
To jest obukończynowe porażenie, czyli generalnie porażenie dziecięce, mózgowe, prawda? Jest od urodzenia, to schorzenie występuje, no i oczywiście cały czas jest rehabilitowany, przez co ma tą sprawność, bo w innym przypadku, prawda, nie poruszałby się na pewno. To jest ciągła, nieustanna rehabilitacja, prawda.
Do was trafi 15 tysięcy złotych w ramach akcji Warto Być Bohaterem.
Siostra Ilona Firszt, jestem karmelitanką Dzieciątka Jezus. Tak, są to pieniążki, za które jesteśmy bardzo wdzięczne. Będą one przeznaczone na budowę szkoły podstawowej w Gitega w Burundi. Tam pojechała nasza siostra Zygmunta Kaszuba, która związana jest z kościołem tutaj toruńskim. I właśnie te pieniądze będą jej przekazane, żeby mogła kontynuować budowę, która już jest rozpoczęta.
A na jakim etapie ta budowa teraz jest?
To jest dopiero początkowy etap. Jest wykarczowany teren, doprowadzona jest woda, ponieważ w Afryce te warunki jednak budowlane są o wiele trudniejsze niż tutaj w Polsce. Nie ma sprzętu odpowiedniego, wiele prac wykonywanych jest ręcznie, więc teraz jest to na etapie stawiania fundamentów pod szkołę.
To jest krzepiące, że są ludzie, którzy pomagają i to no, głównie właśnie tacy młodzi ludzie?
No bardzo, to jest bardzo krzepiące, dlatego że jest wyczuwa się tutaj takiego ducha solidarności, który jest bardzo piękny, współodpowiedzialności za tworzenie naszego wspólnego świata. No i my jesteśmy bardzo świadomi jako właśnie misjonarze, że bez pomocy tutaj właśnie wiernych czy młodzieży w Polsce i na całym świecie nie bylibyśmy w stanie nic tam zrobić, bo jednak no, bez pieniądza nic nie można zrobić, żadnego dzieła, prawda? Więc my niesiemy miłość, ale właśnie dzięki waszej pomocy jest możliwa taka konkretna bardzo pomoc.
W waszej szkole też była zbiórka w ramach tej akcji.
Dominik Syrocki, 4C z szkoły w Unisławiu.
Michał Kotłowski, 4C ze szkoły w Unisławiu.
Zbieraliśmy pieniądze na to. Klasy tak zbierały do takich puszek i każda klasa ileś tam musiała uzebrać. I było, która klasa najwięcej zebrała.
No i wasza klasa ile zebrała pieniędzy, pamiętacie?
Nasza klasa zebrała 247 zł.
To chyba całkiem dużo.
No chyba najwięcej tam było.
To była tylko zbiórka pieniędzy do puszek? Jeszcze słyszałam, że jakieś smakołyki można było kupić.
No, można było zakupić ciasto.
No, bo Michał nawet przyniósł ciasto, tylko że ja nie mogłem, bo nie przyniosłem akurat ja.
A wy chętnie pomagacie, angażujecie się w takie akcje?
Tak.
No, ale innym też trzeba pomagać. No i ja pomagam każdemu. Na przykład nawet w lekcjach pomagam niektórym kolegom.
Niektórzy nie mają pieniędzy na leczenie i trzeba zbierać do puszek.
Ja mam na imię Weronika i jestem ze szkoły w Miesiączkowie.
Ja mam na imię Angelika i też jestem ze szkoły w Miesiączkowie.
I w jaki sposób wy w ramach akcji Warto Być Bohaterem pomagałyście?
No zbieraliśmy pieniążki na szkoły w Afryce na chore dzieci. No to były puszki takie, żeby każdy wkładał tam.
dzieciaki chętnie angażują się w pomoc innym?
Dzieciaki są naprawdę bardzo chętne. Małgorzata Żuk, szkoła podstawowa z miesiączkowa. Jeżeli hasło jest rzucone, to naprawdę bardzo ofiarnie wspomagają wszelkimi sposobami, czy to właśnie finansowo, czy też chętnie biorą udział w przygotowaniu rozmaitych apeli na ten temat, tak? Konkursy jakieś takie plastyczne. Także no, prowadzimy na miarę naszych możliwości taką no, szeroko zakrojoną akcję.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
To dzisiaj wszystko w Radiowym Klubie Rodzica. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.